Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić psalmem 91. Więc możemy sobie otworzyć ten psalm. I na początek przeczytam go i przeczytam z UBG, ponieważ troszkę mi tutaj bardziej ten lepiej przetłumaczone mi się wydaje. Kilka tam jest różnic między Biblią Warszawską a UBG. Psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał. Zaprawdę, On wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Okruje cię swymi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przechodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. 1000 padnie u twego boku, a 10 000 po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Ponieważ Pana, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem. Nie spotka cię nic złego, ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. Rozkażę bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz. Wybawię go, bo mnie umiłował, wywyższę go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie. Piękny psalm to jest i my, jak się go tak czyta, to gęstość błogosławieństw i obietnic jest naprawdę tutaj wielka. Więc to jest naprawdę taki bardzo budujący i pocieszający psalm, który właśnie mówi o Bożej ochronie. No właśnie, jakbyśmy się tak zastanowili, chcielibyście mieć w życiu te wszystkie piękne błogosławieństwa? Myślę, że oczywiście, że każdy by chciał je mieć. Tu jest, każdy werset prawie to jest, że będzie tak, że nic ci się nie stanie, że Bóg cię otoczy opieką. I no nie jest tak w życiu, i nawet ten psalm o tym mówi, do czego dojdziemy, że każdy może się cieszyć właśnie taką opieką Bożą, takim błogosławieństwem i tym, że Bóg będzie działał na czyjąś rzecz w taki sposób. Ale piękne myślę, że to jest w tym, że ten psalm właśnie nas uczy, że ty też możesz być taką osobą, która będzie tego doświadczała, właśnie tego błogosławieństwa, które tutaj jest napisane. I pierwsze dwa wersety, one są takie kluczowe, bo zaczyna się od opisu właśnie pewnej osoby. I tą osobą oczywiście możesz być na przykład ty. I to jest charakterystyka człowieka w tych pierwszych dwóch wersetach, która właśnie, kiedy jesteśmy tym człowiekiem, to wtedy możemy się cieszyć właśnie tym całym błogosławieństwem, które tutaj jest napisane. I zaczyna się właśnie, tak mówi, że kto mieszka, od takiego pytania, pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. No właśnie, co to znaczy, że ktoś gdzieś mieszka? Tu mieszka pod osłoną Najwyższego. Sobie takie pytanie zadałem, słuchajcie, czym się różni hotel od mieszkania? Hotel to jest tymczasowe miejsce pobytu, a mieszkanie to jest stałe miejsce pobytu. Więc zobaczcie, że już możemy tutaj sobie coś wywnioskować, że to jest ktoś, kto mieszkanie swoje ma u Boga w pewnym sensie. Także on mieszka pod osłoną. To jest jakieś stałe miejsce, gdzie człowiek jest na stałe. Dalej mówi, że ktoś, kto jest w cieniu Wszechmocnego. I tak się zastanowiłem, słuchajcie, a cień od człowieka, jak pada słońce, to jest daleko czy blisko? Blisko, tuż obok zaraz. Więc ktoś, kto jest w cieniu Wszechmocnego, no to jest po prostu bardzo blisko niego. Więc już z tych dwóch rzeczy, z pierwszego wersetu, jest mowa o człowieku, który, jak tutaj widzimy, przy Bogu jest stale i trzyma się Boga blisko. nie tylko przychodzi do Boga właśnie, wiecie, raz na jakiś czas, jak coś potrzeba, to wtedy, Panie Boże, jest problem, trzeba to rozwiązać, tylko ktoś, kto mieszka na stałe, kto tą ma społeczność z Bogiem nieustannie, kto żyje z Nim, kto chodzi z Nim codziennie. Osoba, która gdzieś w sercu postanowiła sobie, że moje miejsce jest przy Bogu. I co by się nie działo, gdziekolwiek by co nie było, to ja po prostu w swoim życiu jestem tam, gdzie no, są rzeczy Boże, gdzie jest Bóg. I myślę sobie, że kiedy jesteś przy Bogu, to jesteś w najbezpieczniejszym miejscu na świecie. Wyobraźcie sobie, że siedzisz, jest załóżmy Bóg i ty se siedzisz gdzieś w Jego cieniu. No jaki wróg podejdzie do ciebie i kto, nie wiem, żeby zrobić ci krzywdę albo cokolwiek innego. No nikt nawet na kilometr nie waży się podejść, no bo jesteś koło Boga. Tak? Jesteś w bezpiecznym miejscu. Jesteś w Jego cieniu. Więc jest pewne bezpieczeństwo i osłona wynikająca stąd, że ktoś przy Bogu jest stale. I oczywiście często myślę, że problem w naszym życiu jest takim, że my Boga się tak stale nie trzymamy, że pewnie mamy różne okresy, że raz to jest tak, że trochę o Bogu się zapomina, potem się do Boga wraca, trochę mówię za siebie, w swoim życiu, różnie to. Tak ja tu czasami, jak ktoś mnie pyta, co u ciebie, to ja mówię, że falowo. Raz na górze, raz na dole. No i często to tak życie wygląda. I to jest jedna i bardzo ważna rzecz w życiu, której jeżeli człowiek się nauczy, żeby stale być przy Bogu, to będzie bardzo z tego po prostu powodu błogosławiony. No to tak jak ta owca, która gdzieś się pasie, jest ten pasterz. I oczywiście jeśli ta owca jest przy pasterzu, no to pasterz się nią opiekuje. Ale kiedy owca odchodzi gdzieś na bok, no to naraża się oczywiście na niebezpieczeństwo. Więc tu jest często problem, myślę, właśnie z nami, że gdzieś odchodzimy od Boga, nie trzymamy się Go. I potem, no, tak jak jest napisane w pierwszym liście Piotra, że jest szatan też, tak? Że bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Więc on oczywiście szuka, jakby kogo pożreć, ale no do Boga, oczywiście, jeżeli jesteśmy przy nim, to się nie zbliży. Więc pewnie szuka. Zresztą kiedyś tutaj był Konrad Pudowski, mówił o tym właśnie, że on lew ryczący szuka najsłabszych jednostek, tych, które się nie trzymają stada, te, które gdzieś tam chodzą. Więc jeżeli często w życiu naszym jest tak z nami, to narażamy się na niebezpieczeństwo. On czeka, żeby pożreć, żeby zrobić krzywdę i potem dzieją się właśnie przykre rzeczy w naszym życiu, a potem jeszcze bywa, że obwiniamy Boga, że Bóg nie obronił, że Bóg nas opuścił, ale kiedy jesteś, mieszkasz u Boga, jesteś w Jego cieniu, nic ci nie grozi. Tu jesteś po prostu cały czas bezpieczny. Więc to jest, myślę, że bardzo ważna rzecz w życiu i warto nad tym pracować w swoim życiu, żeby nauczyć się stale być przy Bogu. Zresztą bardzo mi się to łączy z tym, co Pan Jezus też mówił, trwajcie we mnie. I zobaczcie, drugi werset też mówi o tym człowieku, który tutaj jest. Mówi, będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał. Więc zobaczcie, że to jest osoba, która ma też pewne postanowienie w życiu, że ona wierzy w dobroć Bożą i że to na Bogu można poleżać i w Nim pokłada swoją nadzieję. Jak on tutaj mówi, Bóg jest moją ucieczką, czyli jeżeli jest problem, to ja uciekam się do Boga. Nie kombinuję na własną rękę, nie, a może ktoś inny może jakoś mi pomoże. Jest człowiek, który ma jakby pełne zaufanie w taką dobroć, w opiekę Bogą i mówi, postanawia, będę mówił o Panu. To jest moja ucieczka i moja twierdza. Twierdza oczywiście, no to była też jakaś struktura obronna. Jak cię atakowała jakaś armia, schowałeś się w twierdzy, to nic ci nie mogli zrobić. Czytamy czasem w Biblii, jak były oblężenia twierdz, no na przykład Tyru. Czasami to latami trwało, żeby taką twierdzę zdobyć, bo się nie dało tego zdobyć. W zasadzie to musieli otoczyć taką twierdzę, odciąć ją od dostaw wszystkiego jedzenia i musieli czekać, aż tam po prostu z głodu poumierają. I no właśnie, ten człowiek tutaj mówi, że moją taką twierdzą to jest po prostu Bóg. Więc zobaczcie, że nie ma w tej postawie takiego jakiegoś zwątpienia, które mówi na przykład, no ja nie wiem, czy Bóg mi na pewno pomoże, nie ma jakiegoś takiego narzekania albo kombinowania, nie no, jestem wystarczająco sprytny, jestem wystarczająco mądry, poradzę sobie, albo pomogą mi jakieś, nie wiem, pieniądze czy coś innego. Nie ma zarzucania Bogu, że albo takich wątpliwości, a Bóg nie dba o moje życie, co ja będę na nim polegał. Tylko to jest, zobaczcie, postawa totalnej takiej ufności. Że to jest człowiek, który raz on jest przy Bogu i on ma pełne zaufanie i ufność w Boga, że Bóg mu pomoże, że Bóg jest z nim. I w ogóle to jest jedna z rzeczy, które tak zauważyłem w Słowie Bożym w ogóle, z którą Bóg ma często problem z nami, że my nie do końca mu często właśnie ufamy, że tam zaraz się pojawiają wątpliwości, że zaraz jest, że znaczy na pewno Bóg to mi pomoże, czy on mnie kocha, a może mnie opuścił. Innym to może by pomógł, ale mi to nie jestem przekonany. Więc to jest bardzo znowu istotna rzecz w naszym życiu, abyśmy mieli taką pewność w swoim życiu, która polega na Bogu, która nie wątpi w Jego dobroć, nie wątpi w to, że On właśnie jest tą ucieczką, twierdzą. Mam kilka takich wersetów, kiedy Pan Jezus wypominał uczniom właśnie taki brak ufności, brak wiary. W Nowym Testamencie, w Kazaniu na Górze jest taki fragment, kiedy mówił, że nie wolno, że nie możecie służyć Bogu i mamonie na przykład. I tłumaczy, że skoro Bóg tak troszczy się o ptaki niebieskie i o lilie polne, to tym bardziej o was małowierni. I oczywiście wyrażenie tego braku wiary i ufności polegało w tym, że my zamiast zaufać Bogu często, że On się o nas zatroszczy, kiedy my będziemy budować Jego królestwo, bo tak się kończy tam, kiedy Pan Jezus mówi, szukajcie królestwa najpierw, a będzie wam dane. Często widzę brak tej ufności, że ktoś mówi, nie mogę, bo muszę się tym zająć najpierw, tamtym się zająć najpierw. No właśnie, a gdzie jest zaufanie do Boga? A może byś tak zaufał Bogu, że nie musisz się tamtym czy tamtym zająć najpierw, tylko Królestwem Bożym i zaufać Bogu, że On jakoś o ciebie zadba. Podobnie sytuacja, kiedy byli na łódce, tam sztorm się zerwał. Oni do Pana Jezusa, uczniowie, budzą Go i mówią, czy nie obchodzi cię, że giniemy? Znowu, zobaczcie, to jest takie powątpiewanie w Boga, że Boga nie obchodzi, my tu giniemy, dzieje się nam krzywda, a ty co? Śpisz? I Pan Jezus też do niej wtedy powiedział, małowierni. Tak? To jest to samo, brak zaufania. Kiedy pojawiają się problemy jakieś, już ci serce zaczyna drżeć i już zaczynasz myśleć, ojej, to już, gdzie Bóg? Tak? Czemu nie reaguje? Pan Jezus tam na łódce, tak to też obrazowo właśnie, że on spał, że oni go budzą, i oni to nic cię nie obchodzi. A Pan Jezus, o, tam małowierni. I w końcu przecież oczywiście im pomógł, ale to był też wyraz jakby tego braku wiary. Jest też ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi o modlitwie. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Są w dwóch fragmentach ten fragment. Pan Jezus mówi o modlitwie. I uczy nas też, żeby mieć właśnie tą ufność do Boga, że On jest dobrym Ojcem. Że tutaj na ziemi twój tata i twój mama, to ufasz pewnie, że zakładam, jeśli miałeś w porządku rodziców, że oni ci na pewno pomogą, że chcą dla ciebie dobrze. A kiedy przychodzi do Boga, to już jest tak, no nie wiem, to może mi pomoże i może nie. Ostatnio nawet słyszałem jednego takiego, no taki wywiad, dwóch chrześcijan rozmawiało ze sobą, jeden do drugiego mówi, ty wiesz co? Moja mama, to jestem na 100% przekonany, że mnie kocha. Nie? To rękę bym sobie dał uciąć. Ale powiem ci, że jak myślę o Bogu, to już takiego przekonania nie mam. Nie? I to jest, myślę, właśnie często nasza przypadłość, że powątpiewamy w to, że Bóg pomoże, że Bóg się zaopiekuje. Ale tutaj właśnie mamy osobę, która nauczyła się w życiu. Nauczyła się, aby być zawsze przy Bogu i zawsze Mu ufać. I ten cały potok błogosławieństw dalej to jest właśnie wynikający no, z tego, że takim człowiekiem stała się ta osoba. I tak sobie myślę, gdybyśmy tych dwóch rzeczy w życiu się naprawdę nauczyli. Raz, że rzeczywiście, żeby to nasze życie z Bogiem i ta osobista relacja ona była stabilna, żebyśmy zawsze przy Nim trwali, żebyśmy byli w tym Jemu wierni i żebyśmy nauczyli się tego, że On, no tak jak Słowo Boże wielokrotnie mówi, że On nas miłuje, że On się o nas troszczy, że On nas kocha i że możemy na Nim polegać. Choćby nie wiem co, to uważam, że to była rewolucja w naszym życiu. Tak? Dwie takie proste rzeczy, ale myślę, że to jest dokładnie coś, czego Bóg pragnie od nas. Tak? On chce, nawet przecież to mówi, że On zazdrośnie pragnie, tak? Ducha, którego nam dał, że On chce, żebyśmy byli przy Nim i chce, żebyśmy ufali Jemu, wierzyli. I dalej no właśnie możemy czytać te wszystkie wspaniałe rzeczy. Ten trzeci werset, zobaczcie, zaczyna się zaprawdę. Czyli jest to, że ktoś mieszka z Bogiem, ufa Mu. Trzeci werset mówi zaprawdę. On Cię wybawi, tak? Czwarty, On Cię okryje piórami. Będziesz bezpieczny, tak? Już nie będziesz się bał, nie ulękniesz się strachu. Piąty werset mówi. I tutaj nawet ekstremalnie bierze taką sytuację, mówi, że choćbyś tutaj tysiące wokół Ciebie ludzi padało na lewo i prawo, to mówi, to Ciebie to wszystko nie dotknie. Wiecie, co z czym mi się to kojarzy? Ten opis, który tutaj jest, z człowiekiem takim nieustraszonym w pewnym sensie. Człowiekiem, który kiedy patrzy w przyszłość, to on się niczego nie boi. On jest optymistą. On nie patrzy ze zwątpieniem, ojej, co to będzie, tylko ma takie przekonanie i to, że co by się nie działo, ja się nie boję, ja się nie lękam. Nieważne, jaka sytuacja jest, tak? Więc to jest no, coś niesamowitego i wierzę, że te dwie rzeczy, które są tutaj wymienione na początku, kiedy one zaczną być w naszym życiu takie ewidentne, to wtedy nasz charakter będzie taki właśnie, że będziesz człowiekiem, który jest nieustraszony, który jest optymistą, który jest z taką odwagą, patrzy w przyszłość, który już koniec z tymi wątpliwościami, a czy to będzie tak, czy to będzie tak. Nie lęka się, kiedy nadchodzi właśnie jakiś problem, kiedy tutaj jest napisane, że jakaś zaraza, dżuma, czy cokolwiek by nawet było, mówi, nawet wtedy nie ma żadnego problemu, tak? Moje serce jest niewzruszone. Otwórzmy sobie na chwilę Psalm 27 jeszcze, ponieważ jest bardzo podobna idea, też chciałbym to przeczytać. Pierwsze trzy wersety z Psalmu 27. Trzy wersety. Pan jest światłością moją i moim zbawieniem. Kogóż będę się bać? Pan jest mocą mego życia. Kogóż mam się lękać? Gdy złoczyńcy, moi przeciwnicy i wrogowie wystąpili przeciwko mnie, aby pożreć moje ciało, potknęli się i upadli. Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Bardzo podobny obraz człowieka, który jest po prostu niewzruszony. Mówi, choćby wojna, choćby obóz, armia wystąpiła przeciwko mnie. Mówi, moje serce, mówi, nie będzie strachu, nie będzie paniki, nie będzie zwątpienia. Ojej, co ja mam teraz robić? Więc jeżeli chcemy w życiu mieć właśnie takie poczucie tego bezpieczeństwa, opieki Bożej i patrzeć właśnie w przyszłość raczej z taką nadzieją i optymizmem, a nie ze zwątpieniem i jakąś obawą i być takim właśnie nieustraszonym, to zobaczcie, że to są te dwie rzeczy, które w naszym życiu mogą to zrobić. To, że jesteśmy przy Bogu i ufamy Mu. I ufamy Mu, po prostu. Kiedy człowiek ufa Bogu, to widzicie dalej te konsekwencje, jakie są. Jeżeli to zaufanie jest pełne, mówi, co by nie było, co mi jaki człowiek zrobi? A choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, choćby armia tutaj, choćby 10 tysięcy po mojej lewej czy prawej stronie padało, mówi, ja będę ufał, tak? Moje serce jest tutaj niewzruszone. Więc jest to niesamowita taka też obietnica, w ten sposób na to patrzę, co się dzieje z człowiekiem, który jest przy Bogu i który ufa Bogu. Co się dzieje w jego wnętrzu, w jego sercu, właśnie coś takiego, coś no, niesamowitego, że to jest człowiek, który niczego się nie lęka. I no, oczywiście to nie jest dla wszystkich, bo zobaczcie, ósmy werset mówi, ty zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. To nie jest tak, że Bóg się tak troszczy o każdego człowieka, ale zobaczcie, że jest jakby specjalna łaska i specjalny Bóg okazuje miłosierdzie właśnie komuś, kto jest przy Nim i kto w Nim pokłada nadzieję. Wtedy Bóg mówi, Mówi, zatroszczę się o ciebie, szczególnie, mówi, a niego dziwi, tak jak tutaj jest napisane, ujrzysz zapłatę. No i 9 werset też jest tutaj taki właśnie bardzo istotny. Dlaczego ten człowiek jest taki nieustraszony i czy on dlatego, że on jest taki wspaniały i on sobie w życiu poradzi i żadna sytuacja go nie dotknie? No oczywiście, że nie. 9 werset jakby to tłumaczy. Mówi, że będzie tak, ponieważ Pana, moją ucieczkę i Najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. Więc to jest tutaj bardzo istotne właśnie, tak, że człowiek myśli, że chciałbym taki być. Chciałbym się nie lękać, chciałbym być optymistą, chciałbym właśnie no, mieć to zwycięstwo takie i nie patrzeć z drżeniem. I Bóg mówi, tak, ja się tobą zaopiekuję, ja się tobą zatroszczę. I tu jest, że Bóg to robi, ponieważ ktoś uczynił Najwyższego swoim mieszkaniem. Czyli znowu zobaczcie, że to jest też to słowo uczynił, że ktoś uczynił. Samo z siebie się, słuchajcie, nie dzieje, że po prostu Bóg wziął i kogoś tak chroni, kogoś tak dba. To jest człowiek, który on coś zrobił. Nie? To on uczynił Boga swoim obrońcą, swoim mieszkaniem, a no właśnie poprzez to, że gdzieś w swoim życiu postanowił, że moje miejsce jest przy Bogu, że ja trzymam się Boga, że taką drogę życia obrał. I bardzo tutaj to właśnie jest wyraźnie podkreślone, że Bóg chce, abyśmy byli przy Nim stale, abyśmy Mu ufali i okazuje właśnie taką szczególną łaskę komuś, kto to Bogu oddaje po prostu, tego właśnie, czego Bóg od naszego życia oczekuje. I ten 9 werset właśnie, to pierwsze słowo, ponieważ, nie? To jest takie ważne, bo ono nam mówi, dlaczego tak jest, że się niczego nie będziesz lękał, że choćby tu padało 10 tysięcy, dlaczego Bóg cię weźmie, ponieważ, tak, uczyniłeś z Boga swoją ostoję, że uczyniłeś mieszkanie. I dalej, zobaczcie, mamy serię kolejnych błogosławieństw. Zaraz. Znowu, nie spotka cię nic złego, ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. Rozkażę bowiem o tobie, swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpał po lwie i po żmii lwiątko i smoka podepczesz. Znowu, wspaniałe obietnice, które Bóg składa dla człowieka, tak? I ciekawe tutaj jest o tych aniołach. Słyszeliście, pewnie się mówi aniołowie stróże, te tak zwani, że są i się gdzieś opiekują. I powiem wam, że w sumie ta koncepcja jest biblijna, bo mamy parę fragmentów, które o tym mówią. A przeczytam na przykład z Mateusza 18:10. Ewangelia Mateusza 18. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze Ojca, który jest w niebie. Też ciekawy bardzo fragment, ale Pan Jezus zwraca się ogólnie do uczniów, żebyśmy nie gardzili żadnym z tych najmniejszych albo małych, w sensie najmniejszych w Królestwie Niebieskim. To jest ktoś, kto jest, wydaje się, nieistotny, mało ważny, a Pan Jezus mówi, słuchajcie, nie gardźcie nim. A dlaczego? Tobie się wydaje, że to jest nikt i ktoś nieważny, a Pan Jezus mówi, że on ma aniołów, tak, posłanych przez Ojca, nie? Którzy się o niego troszczą. Więc to nie jest nikt nieważny, bo dla Boga jest na tyle ważny, że ci maluczcy, ci najmniejsi, mówi, że Bóg wysyła aniołów. No i właśnie jest napisane, że ci aniołowie, no święci aniołowie, którzy patrzą na oblicze mojego Ojca. Kojarzycie pewnie fragmenty, gdzie Bóg mówi, że człowiek nie może na mnie patrzeć, bo by umarł. Macie święte anioły, które patrzą się w oblicze Boże. Są święte i co robią? I służą maluczkim, się okazuje, tak? Że Bóg jednak posyła takich. Mamy taki fragment w Hebrajczyków, 1 rozdział. Też go przeczytam, który jest właśnie o aniołach. Też nam coś Słowo Boże mówi o aniołach. Hebrajczyków 1, to jest na samym końcu. 14 werset mówi o aniołach. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Znowu zobaczcie, że o aniołach się wypowiada Słowo Boże w ten sposób, że one są posłane do wszystkich? Nie. Są posłane do tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Czyli to, co nawet w tym psalmie jest napisane, to rzeczywiście tak no, Słowo Boże mówi. Oczywiście to jest świat duchowy, my tego nie widzimy. Ale Bóg swój lud, swoje dzieci, okazuje się, że wysyła anioły swoje tak, żeby chroniły przed różnymi rzeczami. Jest też no, w psalmie 34, 7 werset też mówi, że anioł pański roztacza obóz nad tymi, którzy się go boją. Więc zobaczcie, że jest taka rzeczywistość, że Bóg coś takiego robi. I tutaj w tym psalmie to samo mamy, nie? Że Bóg mówi, rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Także zobaczcie, że jest ta opieka, że Bóg się troszczy do tego stopnia, że wysyła jakichś aniołów, którzy gdzieś tam jakoś się o nas po prostu troszczą. Że będziesz tutaj napisane, że będziesz robił rzeczy, których normalnie byś no, nie mógł zrobić. Tutaj, że będziesz stąpał po lwiej, po żmii, lwiątko i smoka. Ja mam smoka, nie wiem jak jest w warszawskiej. Aczkolwiek sprawdziłem po hebrajsku jak to jest. Okazuje się, że tam gdzie jest smoka to jest wąż. Węża. Nie wiem dlaczego akurat tutaj przetłumaczyli na smoka. Ale znowu, widzimy jakąś niesamowitą, słuchajcie, opiekę Bożą nad człowiekiem, która jest. I ten psalm jeszcze, słuchajcie, jeszcze bardziej się kończy, tak błogosławienie, ponieważ są trzy wersety ostatnie i w tych trzech wersetach, jak dobrze policzycie, to ja naliczyłem 9 rzeczy, które Bóg zrobi dla człowieka. Nie? Wybawię go, bo mnie umiłował. Wywyższę go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu. Wyrwę go i otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie. Zobaczcie, że no niesamowite po prostu słowa, że Bóg mówi, że go wybawię, że go wywyższę, że będzie mnie wzywał, to go wysłucham, że będę z nim, że wyrwę go z utrapienia, że otoczę go chwałą, że nasycę go długimi dniami, że ukażę mu zbawienie swoje. Piękne obietnice, ale zobaczcie, że tutaj właśnie jest też to zawsze napisane, 14 werset, wybawię go, bo mnie umiłował. Jednak zobaczcie, że Bóg błogosławi, ale to nie jest tak, że błogosławi kogokolwiek, jakkolwiek. Mówi, wybawię go, bo mnie umiłował, wywyższę go, bo poznał moje imię. Więc słuchajcie, mamy taki wspaniały, piękny psalm, pełen Bożych obietnic. I ja powiem szczerze, jak tak trochę myślałem nad tym, trochę traktuję to jako wyzwanie też dla siebie, bo te wszystkie obietnice i błogosławieństwa, to one są jak najbardziej dla nas. Nie? I ten psalm nam wskazuje drogę do tego, co ty musisz zrobić w swoim życiu, żeby móc się cieszyć takim błogosławieństwem. Właśnie tu psalmista przedstawia pewnego człowieka, jakiegoś. Od takiego pytania tu zaczyna. Kto to jest? Że on pod osłoną Najwyższego. I to mi mówi też o tym, jak bardzo niesamowicie Bóg jest w stanie błogosławić kogoś, jeśli człowiek no, oddaje Bogu to, co mu się należy. Nie? To nie jest tak, że Bóg bierze jakiegoś tam Mariusza z ulicy i go błogosławi, tak powiem, ale no zobaczcie, że to jest człowiek, który on uczynił z Boga swoje miejsce pobytu, że moje miejsce jest przy Bogu. On nauczył się ufać Bogu, pomimo wszystkiego, tak? To jest napisane, że umiłował mnie i poznał mnie i Bóg, no, całą serię, słuchajcie, błogosławieństw. I tak sobie myślę, że w swoim życiu sobie tego życzę, żeby właśnie być takim, słuchajcie, człowiekiem. Nie byłoby piękne właśnie, kiedy już człowiek już skończyć z tymi takimi wątpliwościami, upadkami, wzlotami, dołami, tylko idziesz naprzód, jesteś oddany Bogu, ufasz Jemu, On cię broni. przyszłość patrzysz właśnie z nadzieją, z jakimś optymizmem. Kiedy przychodzi problem, nie załamujesz rąk i nie mówisz, ojej, co to będzie, panie, nie wiem, już po mnie, już koniec, tylko masz no, taką ufną nadzieję i idziesz do przodu. I droga do tego jest no właśnie tutaj no, bardzo prosta. Trzeba być przy Bogu i trzeba się nauczyć Jemu ufać. Więc jest to psalm o takim błogosławieństwie, które spotyka człowieka właśnie takiego, który jest przy Bogu. Co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego psalmu, to też tutaj jedna uwaga. Myślę, że nie można tego wziąć psalmu i użyć w ten sposób, że rozumieć, że okej, nigdy nic w życiu mnie przykrego nie spotka, tak? No bo ktoś zaraz mógłby tutaj wziąć ten psalm i powiedzieć, no przecież są takie obietnice, a tu mi się tak przytrafiło, a tu mi się inaczej przytrafiło. Z jednej strony zobaczcie, że Bóg obiecuje, jest ta opieka Boża, ale z drugiej strony jest też wola Boża, która prowadzi nas w różny sposób i czasami jesteśmy doświadczani, czasami cierpimy, ale to jest właśnie z woli Bożej. No dajmy na to nawet Pana Jezusa. Czy on miał zawsze fajnie? No nie. Ukrzyżowali go, zabili go. Wszystkich apostołów, męczenników przecież pozabijali. Czy powiedzielibyśmy, że Bóg ich nie otaczał swoją opieką? Otaczał w pełni, więc ta opieka też na tym polega, że o ile jesteśmy w woli Bożej, to nie stanie się nam absolutnie nic. Nawet Pan Jezus powiedział, że nawet każdy włos na waszej głowie jest policzony, co nie jest wolą Bożą. A może być tak, że przyjdzie jakieś doświadczenie, tak jak w księdze Hioba, albo przyjdzie, no właśnie, próba jakaś, albo czasami mamy takie powołanie, no nie wiem, że umrzemy tak jak apostołowie, jako męczennicy, albo jesteśmy wychowywani przez Boga, no i też będziemy się mierzyć z jakimiś wtedy trudnościami. Więc nie można powiedzieć, że tobie zawsze będzie dobrze, ale zobaczcie, że ta opieka Boża, ona jest. Ona cały czas jest, pomimo tych wszystkich rzeczy. I też myślę, że w tym możemy też odetchnąć, że nawet jak coś się dzieje nie tak w twoim życiu, to nie powinniśmy tracić właśnie tej ufności w Boga. O nie, Bóg mnie chyba opuścił, bo stało się coś nie tak. Jednak tutaj, jeżeli jesteś przy Bogu, to On cię broni przed wszystkimi trudnościami, przed wszystkimi różnymi rzeczami, a te, które na twoje życie spadają, są według Jego woli. Też jest bardzo ciekawe, że zobaczcie, że szatan użył tego psalmu przeciwko Panu Jezusowi. Bo kiedy kusił go na pustyni, to zacytował mu, a zobacz, jest napisane, na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień, nie? I mówi do Pana Jezusa, no to skacz ze świątyni, nie? Tak to mniej więcej było. Więc zobaczcie, że on próbuje wziąć na przykład taki plan podburzyć właśnie to zaufanie w Boga, żebyś ty właśnie na przykład zrobił coś takiego. Nie no, skoro Bóg mnie broni, to dawaj, ja se krzywdę na przykład zrobię albo coś głupiego i wiecie, co się potem stanie. I pewnie zrobisz tę krzywdę. I potem będziesz miał właśnie jakiś upadek zaufania do Boga, bo powiesz, ojej, Bóg mnie nie uratował. Więc widzimy, że skoro szatan próbował coś takiego z Panem Jezusem zrobić, to także będzie próbował z nami podkopywać właśnie to zaufanie w tą dobroć i pomoc Bożą. Więc tak podsumowując, no to bracia i siostry, życzę wam i sobie tego. Chciałbym naprawdę mieć takie życie, jak tu jest opisane i ono jest w zasięgu naszej ręki. Szczerze, nawet jak się popatrzy na te kryteria, czy Bóg tu wymaga coś niesamowitego od ciebie? Wydaje się proste, nie? Bądź przy mnie, tak? Mieszkaj przy mnie, uczyń ze mnie swoją ostoję i ufaj mi w każdej sytuacji. A ja, no tu cały jest od góry do dołu, błogosławieństw, tak? Nie będziesz się lękał, będziesz miał właśnie tą pogodę ducha, optymizm, cokolwiek by się nie działo. Więc jeśli z jakimś wyzwaniem moglibyśmy zostawić, to myślę, że warto w swoim życiu pracować nad tymi dwoma rzeczami, no bo jest ogromne błogosławieństwo, kiedy człowiek już się nauczy tego. I wierzę, że wielki postęp w wierze i wzrost. Kiedy człowiek nauczy się mieć stabilną relację z Bogiem osobistą i kiedy skończy po prostu powątpiewać w Jego dobroć. Amen.